Czytanie z pierwszej księgi Samuela. Młody Samuel usługiwał Panu pod okiem Hallego. W owym czasie rzadko odzywał się Pan, a widzenia nie były częste. Pewnego dnia Heli spał w zwykłym miejscu. Oczy jego zaczęły już słabnąć i nie mógł widzieć, a światło Boże jeszcze nie zagasło. Samuel zaś spał w przybytku pańskim, gdzie znajdowała się Arka Przymierza. Wtedy Pan zawołał Samuela, a ten odpowiedział: oto jestem. Potem pobiegł do Hellego, mówiąc mu: oto jestem, przecież mnie wołałeś. Helisz odrzekł: nie wołałem cię, wróć i połóż się spać. Położył się zatem spać. Lecz Pan powtórzył wołanie: Samuelu. Wstał Samuel i poszedł do Hellego, mówiąc: oto jestem, przecież mnie wołałeś. Odrzekł mu: nie wołałem cię, synu. Wróć i połóż się spać. Samuel bowiem jeszcze nie znał Pana, a słowo Pańskie nie było mu jeszcze objawione. I znów Pan powtórzył po raz trzeci swe wołanie: Samuelu. Wstał więc i poszedł do Hellego, mówiąc: oto jestem, przecież mnie wołałeś. Heli spostrzegł, że to Pan woła chłopca. Rzekł więc Heli do Samuela: idź spać, gdyby jednak kto cię wołał, odpowiedz: mów, Panie, bo sługa Twój słucha. Odszedł Samuel, położył się spać na swoim miejscu. Przybył Pan i stanąwszy zawołał jak poprzednim razem: Samuelu, Samuelu. Samuel odpowiedział: mów, bo sługa Twój słucha. Powiedział Pan do Samuela: oto ja uczynię taką rzecz Izraelowi, że wszystkim, którzy o niej usłyszą, zadzwoni w obu uszach. W dniu tym dokonam na Helim wszystkiego, co mówiłem o jego domu, od początku do końca. Dałem mu poznać, że ukażę dom jego na wieki za grzech, o którym wiedział. Synowie jego bowiem ściągają na siebie przekleństwo, a on ich nie skarcił. Dlatego przysiągłem domowi Hellego: wina domu Hellego nie będzie nigdy odpuszczona, ani przez ofiarę krwawą, ani przez pokarmową. Samuel leżał do rana, potem otworzył bramę przybytku pańskiego. Obawiał się jednak Samuel oznajmić Hellemu o widzeniu, lecz Heli zawołał Samuela i rzekł: Samuelu, synu mój. On odpowiedział: oto jestem. Heli zagadnął: co to za słowa, które Bóg wyrzekł do ciebie? Niczego przede mną nie ukrywaj. Niechaj ci Pan to uczyni i tamto dorzuci, gdybyś ukrył coś przede mną ze słów, które do ciebie powiedział. Samuel opowiedział więc wszystkie te słowa i nic przed nim nie zamilczał. A Heli rzekł: on jest Panem, niech czyni, co uznaje za dobre. Samuel dorastał, a Pan był z nim. Nie pozwolił upaść żadnemu jego słowu na ziemię. Wszyscy Izraelici od Dan aż do Berszeby poznali, że Samuel stał się rzeczywiście prorokiem pańskim. I w dalszym ciągu Pan objawiał się w Szilo, albowiem ukazywał się Samuelowi w Szilo. Heli był bardzo stary, tymczasem jego synowie trwali w złym postępowaniu wobec Pana. Oto słowo Boże.
Dziękujemy Bogu za to, że trwali w złym postępowaniu. Tylko w ogóle, że była katecheza, mnie na stać się kończy, że w Wielkim Tygodniu kończy się jedno z czytań, że Bóg pogrążył konie Faraona, mówił, i koń: o, nie będą ci. Tak samo i idzie. Trwali w złym postępowaniu wobec Pana. Bogu nie będą. Otóż, tak na dobrą sprawę, to ten tekst i to wydarzenie nadaje się znakomicie na rekolekcje dla kapłanów. Tym niemniej, wczoraj słuchaliśmy Ewangelii, która mówiła o tym, że grzech jest podobny do trądu, że to jest zewnętrzna ilustracja tego, co się dzieje w sferze ducha z człowiekiem, z jego człowieczeństwem, że jest tak brzydki i niebezpieczny, zaraźliwe jest zło jak trąd. Dlatego nie są nam obojętne sprawy, co czynią kapłani, jak czynią kapłani. Dlatego nie dziwię się, że Matka Najświętsza w Medjugorje prosi o modlitwę za kapłanów. Bo od tego, jacy kapłani będą ogromnie dużo zależeć. Jest tu wiele bardzo pięknych momentów. Najpierw, że Samuel nie pozwolił upaść na ziemię żadnemu słowu Boga, że bardzo cenił sobie, prawdopodobnie czynił notatki. Wszystko zapisywał, zresztą według tradycji tę księgę, drugą księgę, oczywiście inaczej była zatytułowana, i to pisał Samuel. Samuel prawdopodobnie też pisał księgę Jozuego i księgę sędziów. Natomiast my pozwalamy, żeby Słowo Boże nam nie robiło żadnych kłopotów. I na ziemię nie rzucamy, natomiast na półkę. Jako nieskazitelne Pismo Święte, niepobrudzone. Ja już kilka egzemplarzy Pisma Świętego musiałem spalić na tej dolinie tam, ponieważ już się nie nadawały do czytania. A Pan kiedyś w słowie mi powiedział, a kiedy pokreślisz inne księgi? Czy nie miał za złe, że ja kreślę, że mam taką manierę. Otóż synowie niestety trwali w złym postępowaniu wobec Pana. Czyli byli cyniczni. Żadne zło z tego nie wyniknie. Tymczasem będziemy dalej czytać. Ogromne zło, duże cierpienie dla całej społeczności Izraela z tego wynikło. Z ich grzechów jako kapłanów. Sądząc, tak patrząc od naszych czasów poprzez Pismo Święte, to okazuje się, że dwa największe wydarzenia, które dały Izraelowi ogrom cierpienia, pokażenia, były w punkcie wyjścia z powodu kapłanów. Niewola babilońska była z powodu kapłanów. Nie docierało do nich słowo proroków. Lekceważyli proroków. Oczywiście liturgia nieskazitelnie odprawiana trwała. Na baranki składano grzechy i później uczta robiono, czy jakby rodzina przyjmowała komunię świętą, oddawiała przymierze. Ale Pismem Świętym się nikt nie interesował. Prorokami się nikt nie interesował. I niewola babilońska pokazuje, że gdyby byli dobrzy kapłani, gdyby byli arcykapłani, którzy słuchają proroków, bo oni tylko respektowali pięcioksiąg Mojżesza, to by nie było tego upokorzenia, hańby. Świątynia Salomona po dziś dzień by istniała. I byłoby gdzie pojechać i co zwiedzić w Palestynie. Świątynię Salomona, kapiącą złotę. Gdyby nie grzech. Bo gdyby arcykapłani i kapłani dobrze wychowywali lud, to przynajmniej byłaby święta reszta. Nie byłoby konieczności i królowie byliby posłuszni kapłanom i wtedy by spełniali wolę Boga, a nie własny kaprys, własne widzieliście. Drugie nieszczęście z powodu kapłanów to nieprzyjęcie Boga człowieka Mesjasza. Odrzucenie. Ewangelia dzisiaj powie dlaczego. Odrzucenie w Jezusie Mesjasza nie tylko przed tajemnicą Wielkiego Piątku, tajemnicą Baranka Bożego. Ale po zmartwychwstaniu trzeba było rzecz zacierać, fałszować, gasić, żeby dobrze wypaść. I rzecz się skończyła rokiem 70, zrywem powstańczym, który trudno było wygasić z kolei, ingerencja Rzymu, unicestwienie świątyni, unicestwienie Jerozolimy, i skończyła się misja Izraela wobec Boga. Nowy Izrael powstał w tych, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa jako Mesjasza. Najpierw nie mieli żadnej świątyni, zbierali się po domach i to było dobre, ale później Konstantyn Wielki podarował pogańskie świątynie i zaczęło się, że bośmy zajęli się martwymi świątyniami zamiast świątynią, którą Bóg Ojciec sobie zbudował z ludzkich wnętrz. A więc te dwa wydarzenia, Babilon i rozproszenie. No i myślę, że to wszystko, co opatrzność dopuściła z powodu Hitlera. Bóg się nie opiekuje tym narodem, ponieważ ten Bóg odrzucił Boga w Jezusie Chrystusie. Nie osłaniał. Wniosek jaki? Wniosek? Tak, jeżeli świat dziś będzie cierpiał, to dlatego, że wierni nie modlili się za kapłanów. Nie pokutowali, nie pościli, żeby proboszcz się nawrócił, który ich nawraca.
Okaż mi litość, niech ożyję, Panie. Błądziłem, zanim przyszło utrapienie. Teraz jednak strzegam Twego słowa. Dobry jesteś i dobrze czynisz. Naucz mnie Twoich ustaw. Dobrze to dla mnie, że mnie poniżyłeś, bym się nauczył Twych ustaw. Prawo ust Twoich jest dla mnie lepsze niż tysiące sztuk złota i srebra. Wiem, Panie, że sprawiedliwe są Twoje wyroki, że dotknąłeś mnie słusznie. Niech Twoja łaska będzie mi pociechą zgodnie z obietnicą daną Twemu słudze. Alleluja, alleluja, alleluja. Żywe jest Słowo Boże i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.
Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Faryzeusze zaczęli rozprawiać z Jezusem, a chcąc wystawić Go na próbę, domagali się od Niego znaku. On zaś westchnął głęboko w duszy i rzekł: czemu to plemię domaga się znaku? Zaprawdę powiadam wam, żaden znak nie będzie dany temu plemieniu. I zostawiwszy ich, wsiadł z powrotem do łodzi i odpłynął na drugą stronę. Oto słowo Pańskie. Zostawił ich i odpłynął na drugą stronę. Jeżeli wyczuwamy w życiu, że mamy do czynienia z człowiekiem, który jest w mocy szatana, ma złą wolę, to się nie rozmawia z szatanem, nie dyskutuje. Jeżeli Pan Bóg nie przekonał kiedyś anioła, który stał się szatanem, to tym bardziej my nie mamy szans. Więc trzeba wiedzieć, z kim rozmawiać, z kim dyskutować. Jezus skazany na górze powiedział: nie rzucajcie perł przed wieprze. To jest pierwsza uwaga. Druga. Dlaczego faryzeusze domagali się znaku, który by ich przekonał, że Jezus jest Mesjaszem? Dlatego, że nie znali Pisma Świętego. Bo Jezus dokładnie realizował wszystkie obietnice złożone w księgach Starego Testamentu. Wszystko to, co On jako Mesjaszu powiedzieli prorocy. Idealnie co do joty Jezus to wypełnił. I dla nich to właśnie słowo, którego poznanie ich obowiązywało, powinno być znakiem. O, na tym nauczycielu z Nazaretu spełniają się księgi święte. Znowu ta pięta Hillesa. Wystarczy kult, wystarczy ten baranek, magia się stanie, Bóg się zachwyci mną, bo ja wyjątkowo pięknego baranka złożyłem mu w ofierze, a sam mogę zostać świnią w myśleniu, w działaniu. Tak jest po dziś dzień. Co tutaj tak naprawdę leży u podstaw tego konfliktu? Mianowicie, że faryzeuszy Jezus rozczarowywał. Rozczarowywał Jezus swoją pokorą i miłości ludzi, którzy tłumami za Nim szli. Ale to był lud ziemi. Ludzie biedni, pokorni, którymi oni gardzili. Oni zawsze wykąpani, świeży, prawdopodobnie też się perfumowali, bo w użyciu były te różne zapachy i bali się tych dotknąć. Co najwyżej pracowali u nich na roli, bo byli to na ogół posiadacze ziemscy. Jezus ich rozczarowywał, ponieważ Jezus był bardzo pokorny w miłości. Im większa bieda, tym więcej serca, tym więcej życzliwości. Oni chcieli, żeby Mesjasz był wielki. Dzięki Mesjaszowi oni byli jeszcze więksi. Dlaczego Judasz odszedł? Zdradził? Bo sądził, że dzięki Jezusowi jako Mesjaszowi będzie błyszczał. Będzie wielki. Widzicie, jaki jest inteligentny? Od razu chwyciłem, że on jest Mesjaszem. Poszedłem, ale jak się spostrzegł, że do tego nie dojdzie, bo Jezus przyjmie na siebie jak baranek Boży grzech świata, będzie mały, będzie niczym, będzie przedmiotem niezrozumienia, kpiny, wzruszania ramion, to je, o co to nie, trzeba wiać jak najszybciej. A żeby mieć jeszcze jakiś dowód na to, że byłem, że się zorientowałem, no to te, patrzcie, tutaj sprzedałem go za srebrnik. Nic dla mnie nie znaczy. Skoronienie robi wielkie. Jest dzisiaj też bardzo dużo ludzi, którzy jakoś nam wierzą w Jezusa Chrystusa, ale na przykład nie odpowiadają im nowe nurty, które Duch Święty zrobił. Bo ludzie, wielu ludzi wchodzi w te nurty nowe w nadziei, że tam Jezus mnie uczyni wielkim. Na dary, charyzmaty, ja to będę chodził jak książę. A to nic. Siada i nic. Ba, z czasem, słuchając Słowa Bożego, czyni się coraz mniejszym i ucieka. Miałem takich współbraciów zakonnych, którzy też wchodzili w te nowe nurty, ale też w nadziei, że ja tam, no. A ponieważ nic się nie stało, w związku z tym odchodzili i z niechęcią patrzyli na swoją przeszłość, że się pomyliłem. Zmierzam do tego, że bramą Boga Jezusa Chrystusa do mego życia jest zgoda na pokorną miłość wszystkich ludzi, a zwłaszcza takich, którzy po ludzku na miłość nie zasługują. Bramą Boga w Jezusie Chrystusie to jest pokorna miłość. I próba aniołów polegała na tym, że oni, aniołowie, duchy czyste, mieli służyć ludziom, którzy byli na wpół aniołami, a na wpół zwierzętami poprzez ciało. Pokrewni zwierzętom, ale też i aniołom, bo mają ducha nieśmiertelnego w sobie. Próba aniołów była próbą pokornej miłości. I to, czego nie chciał Lucyfer, to uczynił Bóg, Syn Boży, stając się człowiekiem i zajął ostatnie miejsce, najpokorniejsze. Jezus nie czuł się skrzywdzony, a tam, gdzie ludzie się czują skrzywdzeni, tam właśnie brak tej pokornej miłości. Jeżeli faryzeusze mówią, domagali się znaku, to dlatego, że uważali, że to, co Jezus robi, nic nie znaczy. To jest dla nas bez wartości. No my już jesteśmy wielcy, a jak Mesjasz prawdziwie przyjdzie, to uczyni Boga nas panami świata. Będziemy chodzić tylko po karkach pogan, nie dotykając. I ten duch braku pokory dzieli chrześcijan. Ten duch braku pokory jest grzechem, przepraszam was, każdego z nas. To jest tylko kwestia skali. To jest tylko kwestia skali. To, czego Antychryst nie chciał zrobić, część aniołów, tego dokonał Syn Boży ze swoją Matką. Bramą Boga, miłości Bożej w nas jest pokora. Jeżeli w nas, a w nas, każdym z nas żyje pragnienie, może nie takie chore, wygorowane, ale takich oglądamy dzisiaj dzięki telewizji w świecie panujących, którzy raz wybrani demokratycznie powiedzieli, o nie, ja jestem tak genialny, że ja tej władzy nigdy nie oddam. Nawet jak pół narodu go zginie. Tak kochają władzę. Tak kochają władzę. Tak są przekonani o swoim geniuszu. I chcę powiedzieć, że za tą miłością wielkości, nie władzy, wielkości kryje się szatan. Jeżeli on przychodzi do człowieka i go bąchuje, o, troszeczkę chory na potrzebę wielkości. Ręce zaciera i próbuje wejść. Ręce zaciera, no nie dało się tym razem. Ale jak ja cię będę obserwował, jak zapragniesz swojej wielkości na drogach Bożych, ja przyjdę i tą bramą wejdę. I będę cię uczył specyficznej świętości, żeby być wielkim. To właśnie takiej faryzejskiej świętości. Zapamiętajmy, bramą dla szatana jest w nas pragnienie znaczenia, pragnienie wielkości. To może mieć różne przyjawy. Pismo Święte mnie nie interesuje. Ja wszystko wiem. Nie potrzebuję. A jak mam potrzebę, jak zgadzam się, żeby to Pismo Święte mnie prześwietlało i jest mi niezmiernie potrzebny krzyż, ta pokora Boga człowieka, to jest w porządku. To, jak mnie coś bolesnego spotyka, ja mówię, Bóg dał, Bóg wziął. Niech imię Chrystusa będzie uwielbione. Albo krócej jeszcze, Boże, bądź uwielbiony w tym wydarzeniu mego życia. Wtedy, kiedy mi się noga poślizgnęła i trochę mi wstyd. Jezu, bądź uwielbiony. Czyli przyjąłem to upokorzenie, które Bóg dopuścił. Wtedy szatan nie ma brany w nas. Zwróćcie uwagę, że nasi bracia muzułmanie mówią, Allah jest wielki. W związku z tym będziemy inne religie tępić, a my musimy dodawać, Allah jest wielki w swojej pokornej miłości w stosunku do każdego człowieka. Ale dla nich krzyż jest absurdem, nie do przyjęcia. Jan Chrzciciel, kiedy apostołowi przyszedł Jezus, już po chrzcie zaczął działać, wszyscy od Jana Chrzciciela odtunęli, garstka uczniów została, rozczarowani przedtem tłumy, zainteresowani, oni też wielcy przy Janie Chrzcicielu. Mówili do niego, teraz wszyscy poszli za nim. Jan, uśmiechając się, powiedział, ja mam się umniejszać, on ma wzrastać. Ja mam zanikać. I to jest najlepsza droga dla nas, że w miarę jak Chrystus wchodzi, my mamy zanikać, a on ma nas wzrastać. A święty Paweł powiedział, żyję ja, już nie ja. Paweł to nic. Żyje we mnie Jezus Chrystus. On jest wielki we mnie. I zawsze jestem zadowolony. Zawsze jestem zadowolony. Więc pokorny jest zawsze zadowolony. Pokorny nigdy się nie smuci. Ja to was obserwuję. Tych, którzy słuchają przez internet, niestety nie mogę śledzić ich min, jakie mają, ale was tu podpatruje wasze wnętrza. Tak, za co was bardzo przepraszam. Ale jak się uśmiechacie, to znaczy się na mnie nie gniewacie, bo ja sobie woruję tak. Tym niemniej zakończmy już. Bóg pragnie naszej wielkości. I naprawdę nie można być większym, jak obecniając, zgadzając się na to, że Chrystus zmartwychwstały jako krzyż chwalebny zaczyna we mnie żyć. Tylko, że to jest wielkość, która niekoniecznie się... Na pewno diabłu się nie podoba i wielu ludziom się nie podoba. W Kościele, tak jak obserwuję swoje środowisko, jest dużo nieprześwietlonego Pismem Świętym, Duchem Świętym, pragnienia wielkości. Jest. Takiej ludzkiej wielkości. Coś znaczy. I wtedy Jezus pozostawia zawsze nam pewne słabości, mogą to być wręcz nałogi, żeby przynajmniej był pokorny. A musi być pokorny. Jakieś świństwa go się trzymają w życiu. Albo jest bezsilny. A diabeł wtedy prowokuje takiego człowieka do agresji. No to nie mówię do was, tylko do siebie. Mamy kontrolować w nas pragnienie wielkości. A wy jesteście tego świadkami, że jest to brama, przez którą zły duch wnika bardzo inteligentnie, sprytnie i to może być furtka, brama dla niego. I stworzyć pobożność służenia Bogu, która nie ma nic wspólnego z tym, który zbawił krzyżu i wspólnego.